To co, może tym razem się najpierw przedstawimy, a potem zaczniemy gadać.
Jak jest dzień dobry po japońsku?
Konnichiwa.
Konnichiwa. Mamy tydzień Yamahy. Dlatego po japońsku. Nazywam się Piotrek Jędrzejak.
A ja Raf.
I dzisiaj opowiemy wam, jak to jest po japońsku z tymi motocyklami Yamahy w tygodniu Yamahy w operacji Lato.
Jako tako.
Podcast o motocyklach na luzie.
Szczerze mówiąc, myślałem, że Yamaha stanie na wysokości zadania i podstawi nam jakieś instrumenty muzyczne. Jakiś fortepian, ze dwie gitarki, może jakąś perkusję. Ale tutaj tylko motocykle. No, na szczęście fajne. No, to trzeba przyznać, że rzeczywiście pod tym względem to jest bardzo dobrze.
No, ja liczyłem, prawdę mówiąc, że zostaniemy powitani z sushi. No ale to tylko takie żarciki. A wiesz, Rafał, że tak a propos instrumentów muzycznych Yamaha, nie wiem, czy wy też o tym wiecie lub nie wiecie, ale logo Yamaha motocyklowe, a logo Yamaha muzyczne różni się od siebie. Różni się od siebie literą M. Brzuszek litery M w jednym z logotypów sięga do samego dołu, w innym z logotypów kończy się w połowie, a także kamertonami w samym logo. W jednym logo one wystają poza obrąb koła, a w drugim logo są te kamertony schowane.
Widzisz, to nie wiedziałem tego.
No widzisz, taka ciekawostka i powiem wam, że Yamaha bardzo się burzy, jeżeli przypadkiem tam skorzystamy z logo, żeby gdzieś wrzucić na grafikę i użyjemy złego logotypu. No zadowolona Yamaha nie jest. Raz byłem nawet świadkiem, jak przedstawiciel Yamahy odbierał statuetkę po pewnych targach. No i tam to był przedstawiciel Yamahy motocykle oczywiście i na tej statuetce było logo Yamahy muzycznej. No i tam było trochę kwasu, no ale to było tylko tak. Taka śmieszna anegdota.
No Jezu, sami sobie problem zrobili, to niech nie mają pretensji. No Yamaha to Yamaha. W tym tygodniu mamy trzy fajne motocykle. Tenere World Rally. Mamy XSR 700 w wersji Legacy. I mamy skuter X-Max 300 w wersji Tech-Max, czyli tej takiej najbardziej dopasiony.
Czyli mamy trzy jednoślady z trzech zupełnie różnych bajek. Tenere jest wyprawowa, skuter jest miejski do codziennego przemieszczania się, ale wymaga prawa jazdy, bo to jest 300+. A XSR 700 oczywiście też wymaga prawa jazdy, ale jest motocyklem przede wszystkim miejskim, ale motocyklem, nie skuterem. Także trzy zupełnie inne bajki, ale wejdzie też czwarta bajka i piąta bajka, słuchajcie. Bo w sobotę wysyłamy naszego Tomasiego na szkolenie, które prowadzi Yamaha. Szkolenie poprowadzi mistrz Polski, Jacek Posłuszny. I Jacek jest mistrzem w skuterach wodnych. W skuterach wodnych stojących. Czyli to nie są te wielkie, prawie wielkie łódki, na których się siedzi, na których mieszczą się czasem trzy osoby. Tylko to są te małe, zwinne, trudne w obsłudze tak naprawdę skutery stojące. One są podobno, jeżeli chodzi o trening, bardzo bliskie motocyklom crossowym, bo tam podobne rzeczy się robi. No i Tomasi weźmie udział w takim szkoleniu z mistrzem Jackiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo Tomasi trochę motorowodniakiem jest.
Jezu, ciekawy jestem, jak on będzie się uczył na tym pływać i jednocześnie kręcił z tego film. To zastanawiające dla mnie.
Nie wątpię w możliwości wszechmogącego Tomasiego.
Nie, ja absolutnie nie wątpię. Przepraszam, Tomasi. Ja tylko po prostu tak się zastanawiam. Usiłuję sobie to zwizualizować, bo jak byłem ze dwa razy...
On ma obiektywy w oczach.
No możliwe, możliwe. Teraz tak faktycznie technologia poszła do przodu. Bo ja pamiętam, jak byłem... Ze dwa razy próbowałem tak kręcić, jadąc w górach, w Słowenii to było, i miałem taki selfie stick, taki bardzo długi, i na nim była kamera GoPro, i próbowałem kręcić jednocześnie jadąc. No to były takie sytuacje, że żałowałem tego, że tak się wziąłem za taką robotę. No ale ja też nie jestem Tomasim, mówmy się.
Ani Tobiaszem, jeżeli mogę na taką anegdotkę sobie pozwolić.
Tak. Tobiasz tak, to jest jedyny znany mi żyjący wciąż człowiek, który potrafi takie rzeczy robić. Życzę mu, żeby to się nie zmieniło.
Tak, a wspomniałem też o piątej bajce, bo piątą Yamahową bajką będą, posłuchajcie.
Coś te kartofle przyniósł tutaj.
Klocki Lego, Rafał. Rafał jest stary, Rafał nie pamięta, że... Już nie pamięta, że powstały klocki Lego.
Ludzie... Pamiętam, bo nadepnąłem niejednokrotnie.
A bo to problemy ze wzrokiem.
Mam brata 15 lat młodszego, to wiem, co to jest niestety. Lego na podłodze.
Tak, mamy klocki Lego, ponieważ musicie wiedzieć, że grupa Lego we współpracy z Yamahą wypuścili zestaw Lego. Jest to flagowy hyperbike, hyper naked w zasadzie od Yamahy, czyli Yamaha MT-10. Uwaga, klocki są 18+, trzeba być dorosłym, żeby je składać.
Tam są jakieś świńskie rzeczy?
Nie, po prostu są trudne i duże, i dużo małych elementów.
No i niebezpieczne, jak się odepnie, to wiadomo.
Tak, to wiadomo. To motocykl, więc to w ogóle niebezpieczne.
No właśnie. No.
A elementów tam jest 1478, więc trochę roboty będziemy mieli.
No tak. Tylko mamy problem, bo do tej pory nie wiemy, kto będzie to składał, bo Piotrek tu się deklaruje, że weźmie się za składanie, ale jak patrzę tak na niego, to...
Zdolności motoryczne już nie te.
No motoryczne może tak, ale jak nie widzę tego entuzjazmu.
Nie, ja bardzo lubię klocki. Pod tym względem jestem dużym dzieckiem, więc po prostu ja tak tylko udaję przed Rafałem, żebym ich nie zabrał. Przejdźmy do motocykli. Gdy słuchacie ten podcast, to lada chwila, lada moment, bo dokładnie w niedzielę o 19:00 na naszym YouTubie pojawi się film główny tego tygodnia. Będzie to film o nowej Yamasze Tenere 700 World Rally. No i czym ten motocykl jest? On tak naprawdę jest kolejną wariacją na temat Yamahy. Tym razem ma fenomenalne niebieskie malowanie. Mi się strasznie bardzo podoba. Tobie, Rafał?
Przyznam szczerze, że bardzo przykuwa wzrok i od razu mi się kojarzy z tymi pierwszymi tenerami z początku lat 80. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł.
I nie bez powodu, bo motocykl ten w zasadzie powstał z okazji 40-lecia Tenere. Mija 40 lat od kiedy powstała pierwsza Tenere. Po drodze było wiele sukcesów rajdowych. Po drodze był wciąż niepobity rekord 6 z rzędu zwycięstw w rajdzie Dakar. Wszystko to na koncie Yamahy. Dlatego mamy teraz model World Rally. No i cechy charakterystyczne. No to przede wszystkim ten potężny zbiornik paliwa, który ma dwa widowiskowe wlewy i pozwala przejechać no, blisko 500 km bez tankowania. A to jest wow. Mamy też w zestawie wydech Akrapowicz.
Taki oryginalny, nie z AliExpress.
Nie Akrapowicz, tak. Akrapowicz. To każdy, kto słyszał ten silnik CP2, który przecież obecny jest też w MT-07, to wie, że na Akrapie on brzmi no, gęsto, brzmi mocarnie.
Sam silnik już fajnie brzmi, jak na taką stosunkowo niedużą jednostkę. On taki tak. Jest nawet przyjemny.
Tak, to prawda, to prawda. No i jeszcze ta edycja World Rally ma wyższe zawieszenie, w sensie z wyższym prześwitem, z dłuższym skokiem. Jest taka trochę bardziej przystosowana do dalekich wypraw, kiedy to bardzo długo nie widzimy asfaltu. No i tym motocyklem przede wszystkim jeździ Barry. Tak jak to Barry powiedział, to jest trochę taki motocykl, który tak jak w grze odkrywa ci nową mapę. W sensie wchodzisz na nowy poziom albo idziesz tam, gdzie jeszcze nie byłeś i nagle mapa się zwiększa. I ten motocykl właściwie do tego jest. Wjeżdżasz do lasu i nie wyjeżdżasz z tego lasu przez bardzo długo i odkrywasz zupełnie nową motocyklową rzeczywistość i nowe motocyklowe możliwości i to strasznie jara, to wciąga, więc no, uważajcie.
Ale tak naprawdę, jak patrząc na suche fakty, to jest to po prostu Tenere z większym zbiornikiem, bo tam jest 20 kilka litrów paliwa. Jest kilka dosłownie zmian, które jakby wymusiło to powiększenie zbiornika. I tyle. Tam jest nadal ten sam silnik, ta sama skrzynia biegów, to samo sprzęgło, to samo wyposażenie. Jest inny wyświetlacz, z tego co pamiętam.
Który... Taki pionowy, kolorowy.
Pionowy, kolorowy.
Z możliwością połączenia z telefonem chyba.
Tak, który się troszeczkę ładniej prezentuje. Ale najciekawsze powiem Wam, że jak się patrzy na ten motocykl z tyłu, to on jest taki ma taki bardzo zgrabny tyłek. I dalej jak w perspektywie, to ten zbiornik wydaje się taki ogromny. Natomiast jak się patrzy na ten motocykl z przodu, to już tego nie widać. On nadal jest smukły. Taki projektantom Yamahy się udała bardzo fajna rzecz. Że udało im się nie zepsuć linii tego motocykla, moim zdaniem.
Tak, to prawda, to prawda. No niektórzy narzekają, że troszkę tam się zepsuło, a tutaj chodzi przede wszystkim o masę, ponieważ...
No, jest kilkanaście, 15 czy 13 kilogramów różnicy między zwykłą Tenerą a tą Tenerą, powiedzmy, World Rally i World Ride też miał, ma ten powiększony, tak? Dobrze mówię. No, więc tam jest kilkanaście kilogramów różnicy. No i Barry twierdzi, że to jest na tyle duża różnica, że te motocykle z tym powiększonym zbiornikiem będą lepsze, nie do takiego upalania właśnie po lesie czy w jakichś trudnych warunkach, tylko
może
raczej...
nie na torze motocrossowym, a raczej w przełaju.
Jakieś cross country, nie? Długie trasy, coś takiego. No.
Ale szczegóły to już wejdziecie sobie na YouTube'a w niedzielę o 19 i tam posłuchacie, bo z tego co widziałem pierwsze ujęcia z nagrywek Tomasiego z Barym, no będzie całkiem widowiskowo. Przenosząc się na chwilę z tej dżungli do dżungli miejskiej. Rafał, udało ci się być królem dżungli na skuterze?
Nie, ja to w ogóle w mieście uwielbiam skutery, bo moim zdaniem nie ma nic lepszego. Może jeśli chodzi o stylówę, to rzeczywiście skutery kuleją, no bo jeżeli chcesz mieć, nie wiem, jakąś taką nowoczesną stylówę w garniturze z krawatem i tak dalej, jeździć sobie na takim skuterze Yamaha, to spoko, to wszystko pasuje idealnie. Natomiast wiadomo, że motocykle, to ten twój na przykład XSR 700, no, wygląda lepiej, taki bardziej jest charakterny, przynajmniej z wyglądu. A skuter, no jak skuter, no jest po prostu fajny. W tym przypadku X-Max 300 jest taki nowoczesny, ma nowoczesne linie, piękny,
zielonkawy kolor. Mi się bardzo podoba to malowanie, jak ono się nazywa? Petrol?
Co? Ja nie powiem, coś tam Petrol. Jest po prostu zielony, tylko to nie jest taki, taka brytyjska wyścigowa zieleń, tylko to jest taki zielony,
Głęboki, taki zgaszony. Bliski czarnego, bliski takiego tytanu.
Coś takiego. No,
fajna bardzo, ta barwa jest.
Bardzo fajne, no ale to jest typowe dla tej serii właśnie Techmax, która jest wyposażona w, jak nazwa może sugerować, w dużo takiego high-techu. Czyli ma bardzo dużo jakichś elektronicznych dodatków, typu, nie wiem, otwieranie, no kanapy to wiadomo, ale otwieranie...
Właśnie, bo tam jest kluczyk zbliżeniowy.
A jest kluczyk...
System bezkluczykowy.
Tak, system bezkluczykowy i otwiera się elektronicznie schowek pod kanapą, no ale to w większości skuterów jest, natomiast też te schowki przy kierownicy się otwiera, czy klapkę wlewu paliwa. Mamy duży, fajny wyświetlacz 4,2 cala.
Ale jeszcze wrócę do kluczyka tego, bo on jest fajny. Tak, ja korzystałem z takich pojazdów z kluczykiem zbliżeniowym i to jest spoko, bo po prostu wkładasz go do kieszeni i nie musisz w tych rękawiczkach grzebać przy ciasnych kieszeniach. Ale ta Yamaha ma coś, co irytuje. Ten brzęczyk, pipczyk.
Tak. Tak, normalnie to jest tak, że jest tak to zorganizowane, że jak po prostu w każdym innym skuterze, no może nie w każdym, ale w większości skuterów, jak odchodzisz od niego, to on się po prostu dezaktywuje, blokuje i tak dalej. A ta Yamaha piszczy. I jak na przykład jest taka sytuacja,
ale że... chyba tylko wtedy, kiedy zostawisz tam pokrętło stacyjki w trybie niezablokowanym, tylko w trybie on i odejdziesz.
No nie, tam jest nie do końca. Tam jest tak, że nawet jak masz włączony ten tryb on, czyli ten, na którym odpala się silnik i na przykład wyłączysz silnik kill switchem, wyłącznikiem zapłonu, to po pewnym czasie też będzie pikać. Jak zostawisz w trybie open, czyli tam w tym, w którym można otwierać te schowki i odejdziesz z kluczykiem, to też będzie piszczeć. Jest to trochę irytujące, bo łatwo o tym zapomnieć. Po prostu łatwo dojechać, wyłączyć, zaparkować, odchodzisz i zaczyna piszczeć.
Czyli tak jakby piszczenie, mimo że irytujące, swoją funkcję spełnia, bo ci przypomina.
No tak, no to ja bym wolał, szczerze mówiąc, żeby motocykl się po prostu dezaktywował, no bo skoro słyszy, że nie ma kluczyka w pobliżu, no to jaki jest problem, żeby po prostu się wyłączyć i tyle, nie? A on piszczy i jakby wyobrażam sobie taką sytuację, że gdzieś przyjeżdżam, spieszy mi się, zostawiam go na stopce i lecę załatwiać sprawy. Mogę nawet nie usłyszeć, że tam jest jakiś taki sygnał ostrzegawczy, więc no, jest to irytujące i praktycznie za każdym razem, jak go odstawiam, to ten przypominacz się włącza, więc no, to mi się akurat nie podoba. No, rozumiem sens tego rozwiązania, ale to mi się akurat nie podoba. Natomiast poza tym właściwie wszystko jest super. Jakbym tak już musiał się koniecznie do czegoś przyczepić, no to brak regulowanej szyby. I odrobinkę za mało miejsca jak dla mnie na nogi, bo o ile taka pozycja, to taka podstawowa, powiedzmy, jak kiedy się siedzi trochę jak na krześle, jest ok, wiadomo, jak to w skuterze. O tyle te takie platformy na stopy, gdzie nogi się trochę powinno wyprostować, to są trochę za blisko.
No ale nie oszukujmy się, to nie jest skuter turystyczny, no tak, typu executive, tylko skuter miejski. I on swoimi wymiarami wciąż pozostaje taki w średniej kategorii, nazwijmy to. Dzięki czemu, z tego co zauważyłem, jak jechaliśmy razem przez miasto, no to Rafał tam ani na sekundę nie odstawał i między samochody się ładował jak do sypialni swojej własnej.
Tak, to prawda. To jest tak, że mówię, oprócz tego, że tam są takie drobne, jak mówię, jakbym musiał się przyczepić do czegoś, to bym się do tego przyczepił. Natomiast poza jakby takimi rzeczami, takimi drobnostkami, nazwijmy to po imieniu, to skuter jest dopracowany do perfekcji i zarówno pod względem użycia materiałów, spasowania tych materiałów.
A widziałem te nawet na schowkach pod kierownicą, tak. Jest taki, taka miękka skóra wykończenia.
Dokładnie.
Świetnie wygląda. Kanapa swoją drogą też jest.
Kanapa świetnie wykończona, dwa rodzaje materiału, więc naprawdę to jest taki skuter premium, gdzie już wyraźnie widać, że Yamaha pokazuje nabywcom tego sprzętu, że trafiają do klasy premium i to czuć. Skuter jest świetnie wyważony. Wszystkie manewry w mieście, nawet w jakimś korku czy na parkingu podziemnym są bardzo łatwe. W ogóle się nie trzeba podpierać nogami, tylko wystarczy odrobinka tylnego hamulca, odrobinka gazu i skuter po prostu porusza się z pełzającą prędkością tam, gdzie chcesz. Także naprawdę jest świetny.
Jest premium i w ogóle.
No, ma ogromny bagażnik. Dzisiaj zrobiłem zakupy na cały miesiąc w Biedronce i po prostu wszystko weszło. No, musiałem tam trochę poprzekładać, bo wiadomo, że tej wielkiej torby tak po prostu tam nie wsadzę. Musiałem porozkładać, ale dla mnie samego zakupy na cały miesiąc się zmieścił.
Fantastycznie, ale wspomniałeś, że premium. No dobra, premium. A ma polskie menu?
I tak, i nie. Bo jest tak, że jeżeli bierzesz taką wersję SOTE ze sklepu, to w menu są napisy po angielsku. Natomiast wystarczy się połączyć z aplikacją Yamaha MyRide i jeżeli się połączy z aplikacją, to menu się robi nagle po polsku.
Tak samo od siebie?
Tak samo od siebie, domyślnie, no bo w aplikacji masz domyślnie język polski, więc po prostu menu automatycznie też robi się w języku polskim. A warto się z tą aplikacją połączyć ze względu na to, że masz dostęp do różnych ciekawych opcji, na przykład do pogody, czy do otrzymywania powiadomień, na przykład o nowych SMS-ach czy mailach na tym czterocalowym wyświetlaczu. Co więcej, jak dodasz sobie do tego kompletu jeszcze aplikację Garmin Street Cross, to możesz korzystać z nawigacji, więc naprawdę jest to bardzo fajnie przemyślane. No, Barry pewnie by nie był zadowolony z tego rozwiązania, bo on jest analogowy mocno i ludzie, którzy są analogowi, którzy nie przepadają za przeklikiwaniem się przez różne opcje w aplikacjach, no to tak średnio będą
myślę,
zadowoleni.
Myślę, że Barry nie dotarłby dalej niż ten wymagany guzik Accept, który mówi o ostrzeżeniach na początku. A zakończyłby to pewnie tym czerwonym kill switchem po prawej stronie.
Tak by zapewne było. Natomiast na pocieszenie powiem, że bez łączenia się z telefonem ten skuter jeździ. To jest tylko dodatek, jakby, który ewentualnie można wykorzystać. Ja jestem bardzo zadowolony, bo widzę, że Yamaha konsekwentnie, to już jest chyba szósty skuter Yamaha, którym jeżdżę. I widzę, że i mało tego, ja miałem poprzednią wersję X-Maxa prywatnie. No to jest przepaść, jest po prostu ogromny postęp, jeśli chodzi o jakość, o takie właśnie detale. I widzę, że Yamaha konsekwentnie się trzyma tego, że zostawia ten rynek takich tańszych skuterów innym, natomiast sama bierze się za ten segment premium. Piotrek, a ty wziąłeś sobie taki chyba z tych wszystkich trzech najbardziej stylowy sprzęt. Ja pamiętam, że jeździłem bardzo podobnym sprzętem, bo jeździłem wersją X-Tribute. A ty jeździsz wersją Legacy, XSR700 Legacy. Czy możesz mi powiedzieć, czy są między nimi jakieś różnice w ogóle? Bo tak wydaje mi się, że mój był bardzo podobny.
Na pewno znacie coś takiego, co się nazywa MT-07.
Myślałem, że zaczniesz od Adama i Ewy i się już wystraszy.
Nie, aż tak źle nie będzie. To jest ten motocykl, który ponad 10 lat temu chyba pojawił się na rynku, kosztował...
Pamiętam, że w motocyklu była na okładce i pamiętam, że na ostatniej stronie była reklama MT-07 już od 24 tysięcy. Tam z groszami, 24 500.
To był motocykl, który łączył niską cenę i po prostu dobre prowadzenie. Był wyważony, lekki, a jednocześnie MT, Master of Torque, pozostawał z dużym momentem obrotowym, bardzo radosnym momentem obrotowym. No ale teraz już mamy kilka generacji później MT-07. Na bazie MT-07 Yamaha postanowiła zrobić coś bardziej stylowego. No bo MT-ki są nowoczesne. To są Hyper Nikedy w ofercie. No i pozostała część oferty nazywa się Sport Heritage, czyli dziedzictwo sportowe Yamahy. No i w ten sposób Yamaha nawiązuje do tych do tej esencji fajnego, miejskiego retro stylu. I tak powstała XSR 700, czyli MT-07 ubrana w bardziej klasyczne szaty. Tutaj mamy na myśli na przykład okrągłe reflektory, takie stylowe malowania zbiorników.
Tak, i tam jest też tak śmiesznie zrobiona, że ona jest tak jakby z klocków zbudowana. Niemal każdy element to tak łatwo odkręcić, zamienić na nowy, bo to było budowane w ogóle pod przeróbki w ramach tego programu Yard Build.
Dokładnie tak, można sobie je modyfikować pod samego siebie. Tak powstała XSR 700. Później powstała XSR 700 X Tribute, czyli to, czym jeździł Rafał i co wciąż pozostaje w ofercie. To był motocykl na rok 2022. I ten X-Tribute nawiązywał dziedzictwem do modelu XT500 i miał taką skramblerową stylóweczkę.
No tak, to jest malowanie, jakiś pas był taki przez środek.
Taki coś pas, tego, taki podobny do tego XT500 z lat 80. No, bardzo ładny. No i teraz na rok 2023 Yamaha zaprezentowała wersję Legacy, która to wciąż ma swoje cechy skramblerowe, już nie nawiązuje do XT500, już jest regularnym motocyklem w ofercie. No i teraz mamy motocykl z linii XSR, czyli Sport Heritage, i wersja Legacy to taka skramblerowa, ma kilka dodatków, takich dodatków jak na przykład kratka na przedni reflektor, która w naszym egzemplarzu niestety się zagubiła.
Nie została znaleziona.
Zostaliśmy ją bez tej kratki i nam trochę przykro.
Trzeba sobie wyobrazić ją.
No ale na zdjęciach widziałem, że jest ładna. Jest kierownica lekko podwyższona z taką poprzeczką pomiędzy lewą i prawą stroną, w stylu skramblerowym oczywiście. Gripy kierownicy, chwyty są takie grubsze, mięsiste, lepsze w offroad powiedzmy. Na amortyzatorach przednich są gumki takie, jak to w WS-kach były.
Gumki są fajne.
Tak, fajne są te gumki. Podnóżki. Podnóżki są takie duże, szerokie, trzymające buta w offroadzie, ale na szczęście mają w środku wyjmowane oczywiście gumeczki, które to się, gdy się je używa na co dzień, te gumki to tłumią wibracje, jak to często zresztą bywa. No i kanapa. Kanapa jest płaska, dosyć wysoka, 855 mm wysokości, płaska, wysoka kanapa w stylu skramblerowym. No, oczywiście nie ma wysokiego wydechu, jak to skrambler mieć powinien, jest taki typowy wydech. No ale tak właśnie powstała wersja Legacy, taka skramblerowa, miejska, do miejskich potyczek. Mam tu na myśli potyczki z dziurami, krawężnikami, może nawet schodami.
Progami zwalniającymi.
Progami zwalniającymi, otóż to. Albo ewentualnie do zjazdu z asfaltu w jakiś shooter, lekki shooter.
No to nad jezioro, żeby sobie podjechać.
Dokładnie tak, bo tutaj też jeszcze ujawnia się ostatnia chyba, być może, najważniejsza cecha wersji Legacy, czyli opony. Pirelli MT60 RS, jeżeli mnie pamięć nie myli. I to taka bardzo ciekawa opona jest, bo ona ma rozmiar, wymiar i taki ogólny kształt, jak typowa opona szosowa, ale na tej oponie szosowej wydrążone zostały takie głębsze rowki, tworzące wręcz kostkę. No i efekt jest taki, że na asfalcie ta opona zachowuje się jak typowa opona szosowa, ładnie trzyma w zakrętach, praktycznie nie wibruje, praktycznie nie szumi, zachowuje się zupełnie naturalnie i neutralnie, a po zjeździe w shooter, a nawet w taki lekko grząski piach, okazuje się, że ta opona wciąż całkiem nieźle trzyma i wciąż oferuje niezłą przyczepność. No, świetne rozwiązanie.
Tak, i to nie są opony typu półkostki, bo niektóre te podróżne enduro mają takie właśnie półkostki. To nie, to jest po prostu opona, która wygląda jak opona szosowa, tylko te lamele są ułożone w inny sposób. Nie są ułożone tak jak w oponie typowej, szosowej, żeby odprowadzać tam, nie wiem, wodę czy coś takiego, tylko właśnie w taki wzór terenowy.
No, nie ma wątpliwości, że w grząskim błocie to ta opona się totalnie zgubi. Ale za to, co chyba ważniejsze w przypadku takiego motocykla, jak zaparkujesz takiego XSR przed kawiarnią, no to wyglądasz najmodniej. No po prostu najmodniej. Ale z drugiej strony można też znaleźć takie typowo japońskie zagrywki motocykla klasy średniej, czyli przewody owinięte taśmą izolacyjną, które są stosunkowo na wierzchu.
No nie, no to jest faktycznie jakiś fuck up i ja tego nigdy nie zrozumiem, bo co za problem dać taki gumowy peczel jakiś taki, schować te przewody i wygląda to przynajmniej estetycznie, no ale...
No, za to będzie co robić w garażu, żeby ją upiększyć.
Tak,
nie?
Delikatnie tutaj grozimy palcem. Tak. Panie Yamaha, proszę się poprawić.
Tak. Tak, dokładnie tak. Jeszcze to może dwa słowa o tym, jak to jeździ, bo to jeździ prawie tak samo jak MT-07, a jeżeli miałbym MT-07 określić jednym zdaniem, co też zrobiłem 2 lata temu, testując nowy model 07 2021, to jest motocykl, na którym możesz zdać prawo jazdy i na którym możesz to prawo jazdy stracić. I to bardzo szybko. I bynajmniej nie chodzi o prędkość, bo to akurat praktycznie każdy motocykl ogarnia, tylko o zawadiackość tego motocykla. Rafał już patrzy na mnie pogardliwym wzrokiem, ja już to widzę, ale tam na dwójce wystarczy tak...
To nie jest pogarda, tylko to jest takie politowanie bardziej.
Może. Na dwójce to wystarczy musnąć sprzęgło i ten motocykl po prostu wstaje do pionu. Jedzie w tym pionie tyle, ile ty potrafisz, nie ile potrafi motocykl. Dzięki temu, że jest lekki i zwinny, to można zmieniać kierunki na tym motocyklu, jadąc na jednym kole z łatwością. Zresztą jadąc normalnie po zakrętach, on też bardzo szybko zmienia kierunki. Jest oczywisty w prowadzeniu, łatwy w prowadzeniu, lekki w prowadzeniu, bo on razem z paliwem i ze wszystkimi płynami waży już gotowy do jazdy, zaledwie 190 kg. No, daje ogrom radochy z jazdy ten motocykl. Ma swoje 74 konie, więc nie przeraża.
To jest najlepszy dowód na to, że moc nie równa się frajdzie z jazdy. Znaczy, czasami ta za dużo mocy może być
po prostu przerażająca.
Nawet wadą, nie? No bo jeżeli ogarniasz super moc, no to ekstra. To tutaj XSR 900 polecam. Natomiast z tego XSR 700 czy z MT-07 bez problemu wyciągniesz mnóstwo frajdy, mimo tej skromnej mocy. Więc...
A trzeba przyznać, że generalnie podwozie i zawieszenie w tym motocyklu no, ma taką cechę, że jest obecne.
Tak, to jest najlepsze jego podsumowanie.
I to jest w nim fajne. To jest zwykły motocykl, którego pod względem technologii, który nikogo nie oszukuje, i to, co robi, to robi w świetnym stylu. No ja uwielbiam całą serię MT-07 i całą serię XSR-700. XSR-700 zdecydowanie bardziej niż 07 po prostu wygląda lepiej.
Tak, a jakbyście chcieli się przymierzyć do tych motocykli, obejrzeć je z bliska, ewentualnie może porównać do swoich albo porównać je między sobą, to zapraszamy Was do salonów Yamahy, gdzie te motocykle czekają jako testówki. Trzeba się tam oczywiście zapisać, dowiedzieć, bo nie w każdym miejscu zawsze są. Ale na pewno warto się przejechać, jeżeli rozważacie, zastanawiacie się, to nie ma lepszego sposobu niż ten, żeby się po prostu...
Chyba, że już się przymierzyliście, bo byliście na naszym spocie o 19 pod Narodowym w miniony czwartek, kiedy już słuchacie tego podcastu. A jeżeli nie zdążyliście być na spocie Yamahy, to i tak zapraszamy w kolejne czwartki na 19 na spoty, bo jesteśmy tam w całą operację lato. A już tak na zakończenie tego podcastu,
przydługiego,
ale ciekawego, by były emocje, mam nadzieję, że były, powiedzcie, dajcie znać w komentarzach.
Ja prawie zasnąłem. Także.
Ale Rafał generalnie bardzo często prawie zasypia, jak jedzie skuterem, to też.
Cukru im brakuje.
Wy nie śpijcie, wyróbcie zdjęcia, nagrywajcie filmiki, róbcie stitche na TikToku i miksy na Instagramie.
Mogą być też układy choreograficzne.
Wrzucajcie po prostu fajne, ciekawe, kreatywne rzeczy o tematyce motocyklowo wakacyjnej, bo po prostu trwa konkurs Operacji Lato. Jak już coś będziecie wrzucali na swoje socjale, oznaczcie to hashtagiem Operacja Lato i otagujcie Motogen, małpka Motogen, żeby było aktywne. A do wygrania jest kask Schubert S3 sportowo-turystyczny w Twoim rozmiarze, albo 5 zestawów klocków do Twojego motocykla od TRW, albo 5 zestawów plecaka z chemią od Motul, albo 5 akumulatorów Excite, albo 10 koszulek Motogen. A to wszystko, cała operacja Lato, mnogość tych filmów i mnogość nagród w tym konkursie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie od naszych partnerów, a są nimi firmy TRW, Schubert, 4Ride, Motul, Excite i BNP Paribas. Dziękujemy im za wsparcie. Dziękujemy Wam, że bawicie się razem z nami w Operacji Lato i na naszych spotach. To mówiłem ja, Piotrek Jędrzejak
i ja, Raf.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.